i zapowiadana rozmowa Antoniego Opalińskiego.
Proszę Państwa, w wielkopolskim kurierze wnet prawie co miesiąc możecie Państwo przeczytać artykuły pana Jana Martiniego z Poznania. One dotyczą i spraw polskich, i spraw zagranicznych, i spraw kultury, i spraw polityki. W najnowszym, tym listopadowym kurierze wnet jest artykuł naszego publicysty Kłopoty bratanków. To oczywiście dotyczy bliskich nam Węgier, a pan Jan Martini jest teraz naszym gościem. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Pisze pan o tym, że często porównuje się Orbana i Kaczyńskiego, często porównuje się to, co się dzieje w Polsce i to, co się dzieje na Węgrzech, i wnioski z tych porównań nie muszą być wcale takie oczywiste, jak to się wydaje.
No właśnie, z reguły jest to, wygląda to w ten sposób, że Orban wychodzi na większego męża stanu i jak gdyby lepszego polityka, sprawniejszego. No, chciałem tu właśnie w tym artykule zwrócić uwagę, że nasze sytuacje są nieporównywalne, chociaż jest bardzo dużo podobieństw, ale no, Orban po prostu ma znacznie łatwiejszą sytuację. Jest to, Węgry to jest taki w miarę nieduży kraj na spokojnym miejscu Europy, natomiast no, my jesteśmy na tym w takim no, bardzo newralgicznym punkcie w Europie, gdzie jest to, gdzie się te kolidują te płyty tektoniczne, no i znacznie trudniej nam jak gdyby wybić się na niepodległość z tego komunizmu, który no, panował nas długo. No i oczywiście w dalszym ciągu trudno powiedzieć, że mamy jakiś pełny zakres suwerenności, chociaż wydawałoby się, że tak, ale no, ulegamy tylu różnym naciskom zewnętrznym i nie ulega kwestii, że operuje u nas kilku wielkich graczy, które na pewno się stąd nie wycofają, mają tu swoje lobby, mają tu swoje agentury, na pewno nie ma co uciekać od takiego słowa. Także niewątpliwie Jarosław Kaczyński i obecna ekipa ma sytuację znacznie bardziej skomplikowaną niż Orban, Viktor Orban, który ma znacznie większe poparcie. No bo co innego jest prowadzić politykę, czując poparcie tam no, ponad 50% społeczeństwa, niż tak jak u nas. No.
Ale także... czy nie jest tak, że jednak pewne elementy tej polityki Orbana po prostu są być może sprawniejsze? Wielu ludzi wskazuje, że jest dużo bardziej zdecydowanych decyzji, na przykład jeśli chodzi o media, że rząd prawicy na Węgrzech dużo bardziej zdecydowanie na przykład popierał niewielkie, niezależne media, tak jakby przewidując, że one mogą w tej polityce się przydać tak, niezależnie od mediów publicznych.
No, bo tutaj właśnie oni się nauczyli w 2002 roku, ponieśli porażkę, znaczy partia Fidesz wygrała wybory, ale zabrakło 40 tysięcy głosów, bo się zrobiła koalicja, wszyscy antyFidesz. No, znamy tę sytuację. I po prostu przegrali wtedy koalicję od liberałów po komunistów. Wszyscy się zjednoczyli i w związku z czym przez 8 lat byli w odstawce. No, w tym czasie no, Węgry uległy kompletnej degradacji, ale Orban wtedy no, wykorzystał to na pracę organiczną. Założono 2 stacje telewizyjne, 2 dzienniki. No, my na przykład no, nie mamy w zasadzie jakiejś rządowej gazety, rządowego dziennika nie ma, no bo jest no, ubożuchna Gazeta Polska codziennie, która jest no, niewątpliwie popiera rząd, ale jest bardzo, no, ona jest taka skromna, uboga. Także to nie jest jakaś gazeta wpływowa, opiniotwórcza. Także niezmiernie ciężko jest prowadzić politykę, przekonywać Polaków, nie mając jakiegoś większego dostępu do mediów, znaczy na szczęście, no już teraz się znacznie zmieniło. Tym niemniej no mamy olbrzymią, no w zasadzie można tak powiedzieć, no to jest dywersja ideologiczna wewnątrz kraju, no, która działa przeciw rządzącym i mają potężne środki. Także ja myślę, że co rząd powinien zrobić szybko, no niby oni to odkładają na mityczną drugą kadencję, co wcale nie jest taka pewna ta druga kadencja, ale właśnie ta dekoncentracja mediów i najlepiej byłoby wziąć ustawę francuską czy niemiecką do tłumacza przysięgłego, przetłumaczyć słowo w słowo. Nie ma jakichś praw autorskich, myślę, tak żeby nie było tych zarzutów, że jest, że ktoś tam niszczy media, wolność mediów. Nie wiem, to mało ludzi już pamięta, ale cała ta próba puczu w 2016 roku w grudniu to była pod hasłem obrony wolnych mediów. Wszyscy tam wymachiwali kartkami wolne media, bo tam z takiego błahego pretekstu, że tam próbowali trochę wziąć w karby tych tabuny, tych dziennikarzy, co się pętają po Sejmie, że tylko mogli gdzieś tam wydzielono im jakieś tereny. No i to tak strasznie nasza opozycja zareagowała bardzo mocno na to. Nawet szybko się marszałek Kuchciński się szybko z tego wycofał, ale już nic już zostało. Także to była walka o wolne media. No także mało kto pamięta, że cały 2017 rok przeżyliśmy bez budżetu, bo przecież tamten budżet według opozycji był nielegalny. Jego po prostu nie było. No jakoś się dało przeżyć. No, także niewątpliwie ustawa medialna jest potrzebna, bo to już nie tylko te wszystkie dzienniki, ale na przykład i tak będą ta właśnie opcje nieprzychylne rządowi będą miały gigantyczną przewagę i będą na przykład taki jest pomijany segment rynku prasy, właśnie te wszystkie magazyny kolorowe, kobiece, tam o modzie, o gotowaniu, o celebrytach. No tam zawsze jest jakiś wywiad z jakimś aktorem czy z kimś. No i przy okazji jest właśnie bardzo mocne uderzenie w rząd, chociaż jest większość, całe pismo jest powiedzmy tam o pielęgnacji ogrodu albo coś takiego. Także ustawa medialna jest absolutnie kluczowa, z tym, że wydaje mi się, że Jarosław Kaczyński na pewno bierze pewne wzorce z Węgrów, ale tutaj się chyba, bo znaczy on zauważył, że Orban miał bardzo duże problemy właśnie z porządkowaniem rynku mediów wskutek oporu z sądownictwa miejscowego i dlatego zdaje się Kaczyński postanowił naprzód coś w jakiś sposób zreformować sądownictwo, a dopiero później media. No ale to wygląda na to, że to no nie zagrało, że to by trzeba równocześnie robić te rzeczy.
Bardzo bym tylko prosił, Krzysztof Skowroński, wszystkiego dobrego, pozdrawiam serdecznie, ale tłumy dziennikarzy pętających się po Sejmie z szacunkiem, panie redaktorze, dla zawodu dziennikarza, wykonujących swoją pracę w Sejmie i tylko tak. Tyle.
Wracając do tych spraw węgierskich, to jeżeli mówimy o tych sprawach, patrzymy na Węgry, to bardzo często w polskich mediach pojawia się nazwisko prezydenta Putina i mowa o tych ścisłych związkach węgierskiego rządu z obecnym reżimem w Rosji, co w Polsce nie za bardzo nam się podoba.
No to jest w ogóle tak absurdalny zarzut, bo najlepiej, że tu właśnie nie ma jak gdyby żadnej logiki w tym, bo z jednej strony twierdzenie o tym, że my jesteśmy, konfliktujemy się z sąsiadami, z Rosją, pobrzękujemy szabelką, a z drugiej strony, no na przykład już w 2005 roku redaktor Michnik określił Jarosława Kaczyńskiego jako putynistę. No to oczywiście jest taka sprawa, ja to właśnie piszę, że to putinista, to powinien mieć z Putinem bardzo dobre stosunki. Tymczasem no takie podobne do jak peroniści mieli z Peronem w Argentynie, czy powiedzmy hitlerowcy z Hitlerem, a tymczasem no te stosunki z Rosją są jednak mocno oziębłe. I to jest bardzo dobry chwyt retoryczny, bo właśnie nazywanie, że to bolszewicy, że to... To jest taki bardzo oczywiście poniżej pasa. Tak samo bardzo celnym uderzeniem w rząd była sugestia, że jest to najbardziej proizraelski rząd z wszystkich właśnie rządów III RP. To oczywiście jest nieprawda, bo we wszystkich rządach były bardzo silne lobby proizraelskie i doskonale prosperowały. Natomiast no, to jest bardzo nośny taki, przemawiający do wyobraźni ten argument.
Skoro już pan wspomniał lobby proizraelskie, to chyba taką postacią, która wywiera wpływ na politykę i na Węgrzech, i w Polsce, jest pan Soros.
No właśnie, to jest rzeczywiście postać numer jeden i to świadczy o tej demokracji. No wszyscy, teraz na przykład ciężko znaleźć na świecie człowieka, który nie byłby entuzjastą demokracji, no z wyjątkiem może Grzegorza Brauna. Natomiast, czy Korwina Mikke, ale jak wygląda ta demokracja, no to, że jeden człowiek jest w stanie w sposób tak potężny wpływać na sytuację w całym świecie. Organizuje jakieś wielkie wędrówki ludów. No nie mówiąc, ja osobiście sam widziałem, będąc w Malezji, zarastające dżunglą osiedla domków jednorodzinnych, bo tam była taka sytuacja, że filantrop Soros tam zrobił, sprokurował taki kryzys i tyle wypompował pieniędzy z tej klasy aspirującej do bycia klasą średnią, że znowu tych, co tam już coś mieli, sprowadził do statusu nędzarzy. I premier Malezji powiedział, że za to należy się Sorosowi kara śmierci, za to, co doprowadził właśnie tysiące ludzi, czy dziesiątki tysięcy ludzi właśnie w Malezji do takiego stanu. I ja myślę, że no to jest bardzo niebezpieczne, te wpływy Sorosa w Polsce też. No, tutaj mamy fundację Batorego, która, no, tam był ksiądz Tischner w tej Radzie Nadzorczej bodajże, Jerzy Turowicz, no, biskup Pieronek. No, także to nas zmyliło, do czego służyła ta cała fundacja. No to chodzi o tak zwane budowanie tak zwanego społeczeństwa otwartego.
Proszę pana, to są to rzeczy, o których byśmy mogli długo rozmawiać. Niestety czas radiowy nas tutaj goni. Chciałem jeszcze raz tylko powiedzieć, mam nadzieję, że wszyscy słuchacze już teraz wiedzą, że warto czytać Kurier Wnet, także Wielkopolski Kurier Wnet, bo to jest gazeta, która nie boi się żadnych tematów i gdzie można pisać o możnych tego świata. Po prostu prawdę. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Jan Martini, publicysta Wielkopolskiego Kuriera Wnet, był naszym gościem, pewnie będzie również naszym gościem, kiedy będzie pierwszy na falach w Warszawie i Krakowie Poranek Wnet, który odwiedzi Poznań, a to pewnie już niedługo nastąpi. Dziękuję bardzo za rozmowę.
I serdecznie dziękuję. Pozdrawiamy pana redaktora ze studia w Warszawie. A teraz takie pytanie, w jaki sposób pan Soros buduje tą sieć powiązań, to może zaśpiewa w Poranku Wnet, otwartym Poranku Wnet, przyjaciel Sorosza. I chwila oddechu, chwila dla sztuki. Anna Forycka-Putjatycka, malarka, architekt, jest w naszym studiu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I będziemy mówić najpierw może o rodzinie. Putjatycka.
Putjatycka. Rodzina pochodzi ze wschodu, z Kresów, z Lwowa konkretnie. Jej korzenie sięgają 1380 roku. Natomiast przeniosła się potem w trudnych czasach pod koniec XVIII wieku. Przeniosła się do Wielkopolski. Także my w zasadzie jesteśmy z Wielkopolski. To jest jedna część rodziny.
My spotkaliśmy się w studiu tutaj na 5. piętrze w budynku Pasty, żeby opowiedzieć państwu o pewnej wystawie, bo budynek Pasty Zielna 39 żyje. Nie tylko dlatego, że jest tu Radio Wnet, ale dlatego, że dzieją się rozmaite rzeczy, między innymi malarze pokazują swoje dzieła. Jaka to wystawa?
Wystawa ma tytuł Rapsod Pamięci. Jest to wystawa z dwóch osób, rzeźbiarza pana Zyśko, który przedstawia żołnierzy wyklętych. Mamy tutaj głowy tych właśnie żołnierzy. I ja przedstawiam troszkę historii mojej rodziny z drugiej strony, od strony mojej matki. Są to zdjęcia doktora Tadeusza Mogilnickiego, który zginął w Katyniu. Chciałam powiedzieć, że nie tylko były osoby wyklęte, były również rodziny wyklęte, ponieważ moja rodzina była z jednej i z drugiej strony rodziną patriotyczną, chrześcijańską, rodziną inteligencką i my podczas całego okresu komunizmu byliśmy raczej nielubiani, w związku z czym, żeby się przebić, trzeba było tworzyć sztukę. Ja zajęłam się sztuką abstrakcyjną, ale obrazy moje, które tutaj przedstawiam na wystawie, są inspirowane głębią, inspirowane historią rodzinną, historią Powstania Warszawskiego. Cztery prace to są poświęcone właśnie Powstaniu Warszawskim. Jedna praca poświęcona jest chrztu Polski, rocznicy chrztu, to jest eksmotu, to jest ten pierwszy ruch, dlatego że bez chrześcijaństwa, bez religii te rodziny by nie przetrwały. To mam takie doświadczenie własne i tylko właśnie wychowanie i przekazywanie tradycji opartej na religii, na chrześcijaństwie pozwoliło mi jakoś przetrwać, a czasy były trudne. Ja ustosunkowałam się też do tego, opierając się trochę na moim dziadku Mogilnickim, który był dyrektorem szpitala Anny Marii w Łodzi, który właśnie zginął w Katyniu. I postanowiłam tak walczyć, żeby ta tradycja przetrwała, w związku z czym mam 5 dzieci, 9 wnuków i te dzieci chcę, żeby wiedziały też dużo o historii.
Wystawa, wernisaż wystawy i wystawa, jak długo będzie trwała?
Wystawa będzie trwała do 5 grudnia. Serdecznie zapraszamy na wystawę.
To już od jutra jest aktualne to zaproszenie.
Tak, od jutra. Jutro o godzinie 18 jest wernisaż. Serdecznie zapraszamy.
Czwarte piętro, budynek Pasty, Zielna 39. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w studio, za wizytę w Poranku Wnet. Anna Forycka-Płótyatycka była gościem w Warszawie, w Krakowie i na www.wnet.fm. A teraz przechodzimy, tak chciałem powiedzieć, do prozy, ale w końcu w informacji też jest bardzo dużo poezji, bardzo dużo sztuki. Wojciech Surmacz, prezes Polskiej Agencji Prasowej, jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry.
Koniem się, dzień dobry.
Polska Agencja Prasowa, w jakiej jest kondycji, panie prezesie?
No my jak zawsze na froncie, na pierwszej linii frontu, w kondycji dobrej. Dobrej. Oczywiście zawsze może być lepiej, ale dajemy radę.
Nowe projekty, nowe pomysły?
Tak, no jesteśmy w trakcie połączenia z PWR-em, czyli z Państwowym Wydawnictwem Rzeczpospolita, z tym, co pozostało po Rzeczpospolitej, bo pamiętamy tą dziwną prywatyzację, dziwną sprzedaż tytułu Rzeczpospolita i przejęcia przez Gremi Media, pana Hajdarowicza. Została tylko spółka, która no ma jakiś tam majątek, w tej chwili to przejmujemy i staramy się jakoś to zagospodarować.
Ale zagospodarowanie będzie też w kierunku budowy dziennika ogólnopolskiego?
Nie. Takich nie. Ambicji nie mamy i nie mamy takich środków. Wiadomo, że to są zawsze tego typu przedsięwzięcia, to są bardzo, bardzo kosztowne przedsięwzięcia. My takich pieniędzy nie mamy oczywiście.
Ale gdyby tak by radio publiczne, telewizja publiczna i Polska Agencja Prasowa połączyły siły, to kto wie, co z tego by wyszło?
No, wyszłoby na pewno coś dobrego. Ja jestem fanem takiej synergii, marzę o takiej synergii, a jak wiadomo, marzenia się spełniają, a tu mam na myśli Radio Wnet. Gratuluję.
To prawda, to marzenie się spełniło, ale z kolei też doświadczenie mówi o tym, że rzeczywiście ta synergia z jakiegoś powodu zawsze jest trudna, ta synergia między mediami publicznymi.
No tak. Ona wynika z wielu względów. Myślę, że przede wszystkim z takich zaszłości historycznych, bo przez dziesiątki lat teoretycznie istniał radiokomitet, który, a czy praktycznie istniał, i on jakby spajał wszystkie media w Polsce, ale te media i Polskie Radio, i Polska Agencja Prasowa, i Telewizja Polska zawsze były podzielone i one nie działały jakby równolegle. Ja muszę powiedzieć, że nie jest tak źle, jak mogłoby się wydawać. Mi bardzo dobrze współpracuje się z Telewizją Polską, bardzo dobrze z Polskim Radiem na różnych płaszczyznach. To idzie dobrze, to idzie ku dobremu i myślę, że ta nasza współpraca się coraz bardziej poprawia i zacieśnia.
Ja skorzystam z obecności artystki. Ładny kubek, prawda?
Tak, ciekawy, Radio Wnet.
Z Nowogrodca, a właściwie tak, z Bolesławca.
Bolesławiec znany.
Ja mogę państwu powiedzieć, że widzę ten kubek i myślę, że każdy chciałby taki mieć. Każdy słuchacz.
I mamy 100 takich kubków, więc każdy nie może mieć, ale może w przyszłości tak
ale
się zdarzy.
Ale można zadzwonić. Zaprosiłem
pana Wojciecha Surmacza, prezesa Polskiej Agencji Prasowej, bo jest i chciałbym się odwołać do jego specjalizacji, czyli tak. Ekonomii i tego, co wie na temat getbacku, czyli tak. Getback, afera getbacku. Potrafisz to wyjaśnić?
Na pewno nie potrafię tego wyjaśnić w ciągu 5, 15 czy 30 minut, bo jest to afera tak wielowątkowa i tak wielopłaszczyznowa, że w prostych słowach nie da się tego wytłumaczyć. Ja myślę, że należy zacząć od końca, czyli od tego, co się wydarzyło wczoraj, tak? Bo to jest efekt afery getbacku niewątpliwie, czyli najpierw publikacja Gazety Wyborczej, później dymisja pana profesora Chrzanowskiego, który był przewodniczącym Komisji Nadzoru Finansowego. Dymisja z własnej inicjatywy, to trzeba podkreślić. I publikacja Gazety Wyborczej, która jest niestety jak... wszystkie publikacje w kontekście afery getbacku jedną wielką manipulację.
Bo
zacznijmy od tego, że sam tytuł i później rozrzucenie tego tytułu, taki tytuł lit, konstrukcja od razu jest taka bardzo jednoznaczna. Ja pracowałem w mediach drukowanych ponad 25 lat, nie przypominam sobie takiej sytuacji, a jako młodemu dziennikarzowi zdarzało mi się pisanie takich tekstów właśnie jak ten, który został wczoraj opublikowany w Gazecie Wyborczej. Nigdy takie teksty nie zostały w takiej formie dopuszczone do publikacji przez profesjonalnych redaktorów. Pada zarzut od razu. To nawet nie jest zarzut, to jest stwierdzenie. 40 milionów złotych za to, że Getin przeżyje, tak? Nie chcę mi się teraz sięgać do telefonu komórkowego i cytować tego tytułu, ale jest konkretny zarzut, pada kwota 40 milionów złotych. Takie sformułowanie też pada w tekście, użyte jest przez pana Czarneckiego, przez właściciela Getin Holding. I to jest słowo przeciwko słowu, bo Marek Chrzanowski mówi, że nie. Nie było takiej sytuacji. Jest nagranie, jest stenogram udostępniony publicznie, 30 kilka stron, 33 strony, jeśli dobrze pamiętam. Tam nie ma nawet śladu po żadnej kwocie. Poza tym, nie chcę bronić Marka Chrzanowskiego, tak? Absolutnie. Uważam, że popełnił błąd i ten błąd polegał na tym, że rozpoczął grę z panem Czarneckim, z przeciwnikiem gigantycznie doświadczonym, tak? I ta gra była z góry przegrana. Ja myślę, że on bardzo dużo ryzykował, podejmując tę grę. Nawet w publikacji Gazety Wyborczej znajduje się taki pasus, gdzie pan Czarnecki mówi o tym, że on musiał uważać, dlatego że miał podejrzenia co do tego, że przeciwko niemu jest prowadzona gra korupcyjna. Tak? Więc wniosek postanowił sam zagrać, prowokacja korupcyjna, używa takiego określenia, więc sam postanowił zorganizować taką prowokację. Zachowuje się jak typowy tajny agent. Idzie z kilkoma urządzeniami do nagrywania, tak? Dwa dyktafony, jeden przypięty na piersi, długopis z kamerą w butonierce, jak na filmie szpiegowskim, prawda? No ta sytuacja jest niewiarygodna, jednak się wydarzyła w rzeczywistości. No i cóż, no, myślę, że Marek Chrzanowski zachował się honorowo, tak?
Że podał się,
że podał się do dymisji, oczywiście, natychmiast. Myślę, że państwo zareagowało błyskawicznie, premier, służby specjalne, minister sprawiedliwości, wszyscy jakby dokonują działań, które natychmiastowych. Nie przypominam sobie takich sytuacji w epoce PO-PSL czy wcześniejszych. Ja wielokrotnie pisałem, piętnowałem funkcjonowanie nadzoru finansowego jako takiego i Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Później po przekształceniu Komisji Nadzoru Finansowego jest to jedna wielka patologia, to prawda. Marek Chrzanowski, wiem, ja go znam, próbował się z tą patologią uporać, ale to nie jest proste. To jest trochę taka donkiszoteria w dzisiejszej sytuacji, dlatego że te struktury, cały system finansowy w Polsce był budowany przez dziesiątki lat. Rozbicie tego jest niemożliwe w ciągu kilku lat. To jest walka na kilka pokoleń. Tak? On padł ofiarą brutalnej prowokacji, ale z własnej winy, to trzeba podkreślić.
Jest takie wrażenie, że wtajemniczeni, czyli ci, którzy obserwują rynki ekonomiczne i to, co się dzieje w tych bankowych strukturach, wiedzą, że jest pożar. Tak? Wiedzą.
Ten pożar, tak, właśnie to jest kolejny wątek, który, bo jakby ta cała afera jest bardzo wielowątkowa. Jednym z głównych wątków jest to, że sytuacja Getin Holding jest naprawdę zła.
Czyli imperium Leszka Czarneckiego.
Imperium Leszka Czarneckiego, tak? I teraz Leszek Czarnecki próbuje się bronić w różny sposób, tak? Używa różnych narzędzi do tego, żeby w naturalny sposób ochronić samego siebie i imperium finansowe, które zbudował.
I to jest też narzędzie do tego, żeby wkręcić w całą aferę Prawo i Sprawiedliwość, bo to jest...
Tak, no bo to nie jest pierwsza próba. Ta próba jest udana, ale było kilka prób wcześniejszych, nieudanych. Pamiętajmy o tym, że przy wybuchu afery GetBacku próbowano wkręcić, tak kolokwialnie rzecz ujmując, jeden z największych banków w Polsce, jeśli chyba największy, PFR, premiera, ojca premiera, i w końcu gdzieś za kolejnym razem udało się rozstrzelać medialnie przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. To się udało.
A jeszcze, żeby o tym wczorajszym dniu powiedzieć, bo ważna decyzja dotyczy Idea Bank, który został wpisany na listę...
Na czarną listę.
Na czarną listę.
Tak. To też nie jest przypadek, tak, że tego samego dnia Gazeta Wyborcza publikuje tekst i tego samego dnia Idea Bank zostaje wpisany na czarną listę. Decyzji o wpisaniu podmiotu finansowego na czarną listę nie podejmuje się w ciągu 15 minut, godziny, czy nawet jednego dnia. To jest bardzo złożony proces, więc wszystko naprawdę, to nawet nie jest zaskakująca zbieżność wydarzeń czy przypadków, tylko to jest po prostu... zorganizowana akcja. Dobrze zorganizowana.
Wymierzona w?
Myślę, że centralnie w rząd Prawa i Sprawiedliwości. To nie ma żadnych wątpliwości.
Sądząc po...
I w Prawo i Sprawiedliwość jako takie.
Po reakcji Grzegorza Schetyny, który od razu powiedział, że to jest afera. Nie zostawimy tej afery.
To oczywiście pani Lubnauer żąda dymisji premier Beaty Szydło, która powołała Marka Chrzanowskiego. To są jakieś absurdy. Mecenas Giertych mówi o tym, że to jest największa afera trzeciej RP. No, naprawdę na miłość boską, na litość boską, no, tout proportion gardé, tak? No, afera Amber Gold, afera autostradowa, no, to są afera VAT-owska, to są setki miliardów złotych. Tutaj nie doszło do żadnego przestępstwa, umówmy się, takiego finansowego, w sensie wymiernym, że nie ma jakiegoś kradzieży pieniędzy i tak dalej, tak? Mamy w studiu nowego gościa.
Andrzeja Potockiego.
Dzień dobry.
Czyta o Napoleonie, a myśli o czym?
No myślę o tym, o czym wy rozmawiacie.
O Getbacku i co?
I o Getbacku, i o Getin Noble Banku, i o Czarneckim.
I o Idea Banku.
W zasadzie znamiona tematu wyczerpał tutaj redaktor Surmacz, a ja od siebie mogę tylko dodać, że dymisja pana Chrzanowskiego miała swoje dwa uzasadnienia. Przede wszystkim to, że pan Chrzanowski jako szef KNF-u spotyka się sam na sam z Czarneckim, który jak wiadomo nie jest postacią pomnikową. Wręcz przeciwnie, ma te wciskanie tych polisolokat staruszku 80-letnim, kwestia tam kredytów frankowych, prowadzenie banków, no wszystko, ta cała otoczka wokół niego powoduje to, że w żadnym przypadku szef KNF-u nie miał prawa z nim się spotykać samodzielnie, to znaczy samo jeden. To raz, a dwa, że nie miał prawa tak prowadzić rozmowy do tego, wciskanie tego adwokata, no bo to akurat było na tych taśmach i to jest, że tak powiem, przekonywujące. No i trzecia sprawa, rozmowa o Sokalu, ze strony, który tam zasiadał w KNF-ie, ze strony prezydenckiej, krytykowanie go wobec osób trzecich, niezainteresowanych, to jest jakaś lojalność w stosunku do swoich pracodawców, czyli do rządu, a także do swojego współpracownika. No to było naganne i to było powodem dymisji. Natomiast jeśli chodzi o tą łapówkę, to absolutnie przychylam się tutaj do zdania redaktora Surmacza, że sprawa jest co najmniej dęta, albowiem z tej
Marek
rozmowy...
Marek Chrzanowski, przepraszam, że ci wejdę w słowo. Marek Chrzanowski zapowiedział kroki prawne i on ten proces wygra.
Słusznie.
On wygra proces przeciwko Gazecie Wyborczej i przeciwko Leszkowi Czarneckiemu. On to wygra. Oczywiście zakładając, że ta sprawa będzie się odbywała w normalnym sądzie. Tak?
Trzeba pamiętać, że mecenas Giertych reprezentuje.
Tak, oczywiście. Pamiętamy to.
Tutaj można by podyskutować dalej w zależności, na jakiego sędziego trafi, czy z kasty, czy nie z kasty, czy to jest dobry mecenas,
czy nie, bo postać jest kontrowersyjna.
Ale w normalnym sądzie jest to wygrana sprawa.
Tak. Tutaj nie ma dyskusji.
Przecież tam jest, co tam jest generalnie? Tam jest tylko fragment tej rozmowy, gdzie on bardzo ogólnie, Chrzanowski, naprowadza Czarneckiego do tego, żeby zatrudnił adwokata, czy powiedzmy sobie jakiegoś jego przedstawiciela, no i żeby ewentualnie dał mu dobrą pensję. No tak można wywnioskować z tego nagrania. Natomiast co do 1% i tak dalej, no tu już mamy słowo przeciwko słowu i równie dobrze mogłoby być
ale
to
ale najbardziej zaskakujące jest to wyliczenie.
Tak.
Bo 1% to jest jeszcze pół biedy. 40 milionów złotych. To znaczy, że Leszek Czarnecki sam sobie wycenił holding na 4 miliardy?
Na to niby wychodzi, ale z drugiej strony Financial Times wycenił ten majątek, tą łapówkę na 13,5 miliona. W związku z tym to...
Dolarów chyba, albo euro. To się mniej więcej tam może...
To się pokrywa?
Nie do końca, bo to się... Ale generalnie cały paradoks polega na tym, że w tym wielkim, długim stenogramie i tym nagraniu, ja to słuchałem i przeczytałem od deski do deski, nie ma takiego momentu, gdzie by był chociaż moment zawahania, że gdzieś tam się pojawi jakaś kartka. Nie ma. Nie ma 1%, ale a w ogóle nie ma mowy o 40 milionach złotych. To jest też wypuszczenie takiego balonika pod tytułem moje imperium jest tyle warte. On sobie sam to policzył.
W żargonie dziennikarskim nazywa się to podbicie tytułem.
Tak, tak, tak. Tak, podkręcenie.
Podkręcenie.
Tak.
Dalsze konsekwencje tego będą jakie?
Znaczy ja myślę tak, że to jest dobry moment na to, żeby rzeczywiście, no bo jakby patrząc przez pryzmat tego, co i to jest bardzo chwalebne i temu nikt nie zaprzeczy i cała zachodnia opinia publiczna, zachodnie instytucje finansowe biją brawo Polsce za to, że uporała się z karuzelami VAT-owskimi, tak? Więc ja liczę na tak skuteczne, przepraszam za określenie, rozwalenie tej skostniałej struktury wokół nadzoru finansowego w Polsce, która obrosła jakimiś po prostu wieloma naroślami i tak jak mówię, to jest naprawdę zdegenerowane towarzystwo. Najwyższy czas, żeby to w końcu oczyścić. To jest moja nadzieja i wnioski płynące z tego całego wydarzenia. Dalsze kroki?
Ale mówisz o całym KNF-ie?
O całym nadzorze, tak, o całym KNF-ie. O wszystkich ludziach, którzy tam są, o przewietrzeniu tego towarzystwa, bo to jest najważniejsze. I na pewno liczę na proces Marka Chrzanowskiego versus Gazeta Wyborcza i Leszek Czarnecki. No i liczę też na wyjaśnienie tej sprawy, tak, bo być może rzeczywiście ten 1% tam był, ale ja w ogóle nie biorę tego poważnie pod uwagę. Tu musi prokurator powiedzieć jasno, jak było.
Wchodząc do studia spotkałem Janusza Szewczaka. Przypomnieliśmy sobie naszą rozmowę 2,5 roku temu. Spotkaliśmy się właśnie po to, żeby omówić kwestie skostniałych struktur KNF-u, przyszłej prezesury oraz sprawy Czarneckiego, konkretnie Getin Noble Banku, który już wtedy wiadomo było, że zmierza ku upadkowi. No i to wszystko się potwierdziło, o czym żeśmy rozmawiali.
Ale o tym mówi się od wielu lat. No ja pamiętam, że jak kręcono aferę skoków przed 2015 roku w kampanii wyborczej. Pamiętam ten gigantyczny schemat rozrysowany systemu skok w KNF-ie za pana Jakubiaka, który miał wiele za uszami i się nigdy nie podał do dymisji, tak na marginesie. No to wtedy wszyscy się dziwili, dlaczego nie ma takiego schematu Getin Holding. Dlaczego? Dlaczego on nie powstał?
Ale do tej pory nie powstał.
No, do tej pory nie powstał, ale to, że nie powstał, efektem tego, że nie powstał i efektem tego, że służby finansowe, nadzorcze nie przyłożyły się do tego, żeby rozwiązać problem Getin Banku w latach jeszcze przed 2015 rokiem, efektem tego jest to, że mamy dzisiaj aferę Getbacku. No.
Stawiam dolary przeciwko orzechom, że Getin Noble Bank wcześniej czy później dokona swego żywota i upadnie. To jest jedna konsekwencja tych naszych rozmów, powiedzmy sobie, a druga to, no bo powstaje kwestia,
tak, tylko teraz będziesz miał
powstaje kwestia komisji śledczej, prawda, bo opozycja już dmie w te surmy, żeby komisja śledcza, prawda.
Ale
bo
jaka to, komisja śledcza?
Ale jak komisja śledcza? O to tutaj w ogóle chodzi zaraz z tą komisją śledczą. Czyli komisja śledcza po pierwsze dopiero wkracza wtedy, kiedy prokuratura sobie nie daje rady, w związku z tym zostawmy organom wymiaru sprawiedliwości, zostawmy na razie wyjaśnienie tej sprawy, to jest raz, a po drugie zasięg tej sprawy nie wydaje mi się, żeby był godny powoływania komisji śledczej, bo jak na razie jest to kwestia kłopotów pana Czarneckiego
i oraz, pana Chrzanowskiego.
Oraz niewłaściwej postawy tak, pana Chrzanowskiego, która to postawa kosztowała go dymisję.
Tak.
Słuszną zresztą.
Tak.
Bardzo serdecznie dziękuję panom za wizytę w Poranku Wnet. Wojciech Surmacz, prezes Polskiej Agencji Prasowej.
Dziękuję bardzo.
I Rafał Potocki, dziennikarz Tygodnika w sieci, byli gośćmi Poranka Wnet. Poranka, który powoli dobiega końca. Za chwilę audycja Eli Mozol już jest przygotowana do tej audycji. Na pewno zaraz wejdzie do studia, a my, patrzę, Paweł Chodyna był realizatorem, Lech Rustecki jest producentem, Łukasz Jankowski wydawał, a Konrad Tomaszewski filmował to wszystko,
co się... zdjęcia.
I robił zdjęcia. To wszystko, co się działo w Poranku Wnet. Oczywiście zachęcam państwa do słuchania Radia Dwóch Stolic, bo chciałem powiedzieć do jutrzejszego poranka. Nie. Radio Wnet trwa przez 24 godziny. Za chwilę dalszy ciąg programu.
Warszawa 87,8 FM, Kraków 95,2 FM. Radio Wnet, Radio Dwóch Stolic.